A teraz mam przyjemność zaprosić tutaj kolejne prelegentki, przedstawicielki MIK-u, czyli de facto też gospodarzy dzisiejszego wydarzenia. Pani Alicja Słukowska-Kądziołka, pani Joanna Nowostawska-Gialokaj oraz pani Małgorzata Chorodyniec. Pani Alicja Słukowska-Kądziołka posiada ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia, zarządzania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2011 roku kieruje pracami Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Pani Małgorzata Chorodyniec jest etnolożką z wykształcenia i zamiłowania, a Małopolanką z wyboru. Członkini Międzynarodowej Sieci Interpret Europe, zrzeszającej interpretatorki i interpretatorów dziedzictwa. Prowadzi warsztaty z pisania interpretacyjnego i audiodeskrypcji dla kadr kultury. Pracowniczka terenowa Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w ramach programów Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego i Dynamika Ekspozycji współpracuje z lokalnymi społecznościami, muzeami i instytucjami kultury w obszarze interpretacji dziedzictwa. Pani Joanna Nowostawska-Gialokaj na co dzień w Małopolskim Instytucie Kultury zajmuje się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Tworzy wystawy, publikacje, pisze teksty, tłumaczy. Od 14 lat jest członkinią zespołu organizującego Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, które są dla niej płaszczyzną do opowiadania ludziom o ludziach. Współpracuje z gospodarzami zabytkowych obiektów, tworzy lokalnie szersze partnerstwa. Redaktorka serii książek towarzyszących Dniom Dziedzictwa. Panie zaprezentują wystąpienia pod tytułem Wirtualne Muzea Małopolski, nowoczesne technologie w służbie dziedzictwa regionu oraz Wspólnie dla Dziedzictwa, prezentacja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Zapraszam serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Ja zacznę od projektu portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Portal Wirtualne Muzea Małopolski powstał w efekcie realizacji projektu o tym samym tytule, który był realizowany w latach 2010-2013. Pomysł na ten projekt wypłynął z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i to właśnie Urząd Marszałkowski był inicjatorem jego realizacji. Dlatego był realizowany w partnerstwie z ówczesnym Departamentem Rozwoju Gospodarczego, który był liderem projektu, i Małopolskim Instytutem Kultury, który był partnerem i głównym realizatorem. Projekt był oczywiście dofinansowany ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaprosiliśmy do udziału w nim wszystkie muzea z terenu Małopolski. Na nasz apel odpowiedziało 35 jednostek, 35 muzeów. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Warto pamiętać, że to był 2011 rok, więc temat digitalizacji był wtedy zupełnie nieznany, więc wydaje mi się, że raczej 35 muzeów to było dużo. Te muzea zaproponowały nam swoje obiekty do digitalizacji. Tych obiektów było znacząco więcej, niż bylibyśmy w stanie technicznie ogarnąć, dlatego powołaliśmy Radę Ekspertów złożoną z muzealników, z historyków sztuki, z specjalistów od digitalizacji, którzy pomogli nam wybrać ostateczną liczbę obiektów do zdigitalizowania. I wówczas było to 700 obiektów, z czego 500 przeznaczonych do digitalizacji 3D i 200 obiektów płaskich, czyli do digitalizacji 2D. Celem głównym tego projektu było zachowanie w formie cyfrowej zasobów dziedzictwa znaczących dla kultury regionu i ich promocja na specjalnie w tym celu stworzonym portalu Wirtualne Muzea Małopolski. To było tyle historii, skąd się wzięliśmy i jak to się zaczęło. A dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o tym, w jaki sposób staramy się korzystać z najnowszych technologii i służyć tymi technologiami właśnie dziedzictwu regionu. Portal Wirtualne Muzea Małopolski, opublikowany po raz pierwszy, pierwsza odsłona miała miejsce w 2013 roku, charakteryzuje się przede wszystkim różnorodnością. I to jest słowo, które na wszystkich płaszczyznach, we wszystkich miejscach się przewija. Różnorodność muzeów, bo z jednej strony mamy muzea bardzo duże, rozpoznawalne, znane w całej Europie, na świecie, takie jak Zamek Królewski na Wawelu czy Muzeum Narodowe w Krakowie, ale mamy też muzea maleńkie, tworzone przez pasjonatów, często osoby prywatne albo no, naprawdę niewielkie instytucje, na przykład Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach, muzea wielooddziałowe oraz takie, które mają jedno pomieszczenie, które jest jednocześnie salą ekspozycyjną, biurem i na czas naszych podejmowania prac digitalizacyjnych zamieniało się w naszą pracownię digitalizacji. Są muzea archeologiczne, muzea etnograficzne, muzea techniki, muzea prezentujące zbiory przyrodnicze, więc ta różnorodność jest naprawdę ogromna. Różnorodność muzeów przekłada się oczywiście na różnorodność obiektów, które digitalizujemy, bo z jednej strony mamy obiekty bardzo duże, na przykład kajak Karola Wojtyły, obiekt bardzo duży, mamy kaplicę Grobu Bożego z Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, która jest całą przestrzenią, całym pomieszczeniem, ale mamy też obiekty bardzo maleńkie, takie jak pacior celtycki czy kolekcje guzów z muzeum w Chrzanowie. Są obiekty naturalne, są obiekty stworzone przez człowieka, obiekty techniki, obiekty, które pochłaniają światło, które odbijają światło, które są transparentne, które się bardzo łatwo digitalizują i są też takie obiekty, które w zasadzie w ogóle się nie digitalizują albo digitalizują się bardzo, bardzo trudno. Pierwszym takim obiektem i pierwszym problemem, jaki napotkaliśmy, to był obiekt Turoń z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Turoń został przez Radę Ekspertów wytypowany do digitalizacji 3D. Tymczasem okazało się, że nos Turonia wykonany jest ze skóry jeża, której nie da się zdigitalizować 3D, bo trzeba byłoby każdy włosek z osobna wymodelować. Więc przy Turoniu bardzo się natrudziliśmy. Stworzyliśmy model 3D, ale nie jest on doskonały, więc zachęcam do oglądania zdjęć. Obiektem, który się również nie digitalizuje, jest na przykład obiekt z kolekcji romskiej Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Diabełek. No i oczywiście wspominana już tutaj Szopka Krakowska, którą bardzo byśmy chcieli zobaczyć w 3D, ale ze względu na to, że składa się ona z elementów odbijających światło, ruchomych, nakładających się na siebie, przy postawieniu obiektu na stoliku obrotowym nie ma możliwości, żeby jedne elementy nie zasłoniły drugich, więc jej nie można zdigitalizować w pełni 3D, znaczy można byłoby, ale byłoby to zbyt pracochłonne, zatem pozostaliśmy na sposobie prezentacji w formie fotografii dookólnej. I gdy już te wszystkie muzea przeszliśmy i wydawało nam się, że w zasadzie wiemy o digitalizacji może nie wszystko, ale bardzo dużo, to rozpoczęliśmy współpracę z Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak i dostaliśmy do digitalizacji obiekt Trzeci Zasiew Teresy Murak, który jest sukienką składającą się, na której wysiana jest rosnąca rzeżucha. I stanęliśmy przed wyzwaniem, w jaki sposób zdigitalizować taki obiekt. Udało się, ale było to bardzo, bardzo trudne, więc to nas też nauczyło pokory, że każde muzeum i każda instytucja ma swoją specyfikę. I właśnie tę specyfikę tutaj Państwo widzicie, bo warto podkreślić, że jesteśmy mobilną pracownią. Ze względu na bezpieczeństwo obiektów, na względy konserwatorskie, wszystkie nasze prace prowadzimy w siedzibach muzeów, pod czułym okiem kustoszy, konserwatorów czy wskazanych pracowników muzeum. Prace są prowadzone przez naszych pracowników bezdotykowo. Chcemy, żeby obiekt, jeżeli ma być przemieszczany na stoliku, zmiana pozycji, żeby tymi wszystkimi pracami zajmowali się odpowiedni pracownicy wyznaczeni przez muzeum. My jedynie uruchamiamy nasze sprzęty i odpowiadamy za to, żeby żeby obiekt został odpowiednio sfotografowany. Pracowaliśmy, jak Państwo widzicie, w bardzo różnych miejscach, w bardzo różnych warunkach. Pewnie warto wymienić podziemia kopalni soli w Wieliczce, w prawym górnym rogu chatę w Zakopanem, chatę góralską, czy też gościnne tutaj progi hangaru lotniczego w Muzeum Lotnictwa również były w lutym odwiedzone przez naszą ekipę, co wspominają do dzisiaj o niskiej temperaturze. Więc pracujemy na miejscu w siedzibach. Z jakich technologii korzystamy? Z jednej strony digitalizację 3D przeprowadzamy przy wykorzystaniu przede wszystkim skanerów 3D, skanerów światła strukturalnego i prowadzimy jednocześnie prace fotograficzne. Skanowanie 3D pozwala nam na pobranie informacji o kształcie obiektu, o jego geometrii, natomiast fotografia pozwala na jakby zebranie danych o jego kolorze, o jego teksturze. Materiał ze skanowania jest łączony z materiałem z fotografii. Dla jednego obiektu wykonujemy od kilkudziesięciu do kilkuset fotografii, tak aby ten materiał był jak najbardziej kompletny. Oczywiście liczba fotografii, które musimy wykonać, zależy od tego, jaki to jest obiekt, czy on jest wielkogabarytowy, czy on jest wieloelementowy, więc to za każdym razem jest ustalane w momencie, kiedy przystępujemy do prac digitalizacyjnych. Następnie te dane są wrzucane do programu fotogrametrycznego, który składa je w jeden model i wydawałoby się, że graficy są już niepotrzebni, ale aby móc uzyskać takie pełne odwzorowanie 3D i móc je zaprezentować na portalu, potrzebna jest jeszcze praca człowieka, ponieważ wszystkie urządzenia optyczne są niedoskonałe i nie są w stanie zebrać wszystkich informacji. Czasami są elementy, które się nawzajem zasłaniają. Wówczas graficy tak naprawdę łatają, niwelują te wszystkie braki, tak żeby odbiorca, wchodząc na portal, mógł zobaczyć pełen, kompletny obiekt i nie miał poczucia, że coś się tutaj nie udało. Obecnie na portalu mamy już bo trzeba podkreślić, że portal był po raz pierwszy opublikowany w 2013 roku i to był koniec projektu Wirtualne Muzea Małopolski. Natomiast prace nad portalem się nie zakończyły. My przez te kolejne 10, już w zasadzie 11 lat, cały czas pracujemy, rozwijamy te kolekcje, dokładamy kolejne muzea. Obecnie jest to ponad 3000 eksponatów z 51, a niebawem już 52 instytucji, bo do końca roku mamy zamiar opublikować kolekcję cysterską z klasztoru cystersów w Mogile. Więc portal jest stale rozwijany, tych obiektów przybywa i łącznie to jest około 40 terabajtów danych, skanów, fotografii, które są przechowywane w najbezpieczniejszym miejscu w Małopolsce na serwerach województwa małopolskiego, więc możemy być spokojni o ich bezpieczeństwo. Warto powiedzieć, że coraz częściej zgłaszają się do nas instytucje, już to nie my musimy prosić o to, żeby przystąpili do projektu, tylko widząc efekty, sami się do nas zgłaszają. Są to też już coraz częściej instytucje kościelne, mamy kolekcję opactwa benedyktynów w Tyńcu, mamy kolekcję z Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, teraz uruchomimy niedługo tę kolekcję cysterską. Mamy też coraz więcej kolekcji prywatnych, właściciele również chętnie dzielą się z nami tym, co posiadają i chcą to zobaczyć w tak wspaniałym otoczeniu, jakim są inne już obiekty na portalu. Ale oczywiście portal to nie tylko technikalia, to nie tylko ładne obiekty. Tym, co jest dla nas szalenie istotne, to, żeby te obiekty pokazać w jak najszerszym kontekście kulturowym. Żeby one były zanurzone w informacjach, żeby one ze sobą się komunikowały. Mamy przygotowane zarówno materiały edukacyjne, zarówno materiały popularyzatorskie, opisowe, jak również artykuły do czytania, do słuchania, wywiady z osobami, które specjalizują się w danych tematach. No i jednym z takich najważniejszych elementów portalu, takim elementem interpretacyjnym, są właśnie wirtualne wystawy. Obecnie jest ich już 58. To są takie autorskie interpretacje tematów zainspirowanych obiektami z wirtualnych muzeów Małopolski. Zaprosiliśmy do ich tworzenia ekspertów w różnych dziedzinach. Oni przygotowują dla nas teksty, scenariusze tych wystaw. Następnie są one opracowywane graficznie i w kilkunastu przypadkach, w miarę możliwości też naszych realizacyjnych, są również odczytywane przez znane głosy kojarzone z Małopolską, takie jak Krystyna Czubówna czy Dorota Segda. Różne głosy, które nam się kojarzą i chcielibyśmy, żeby się nam też kojarzyły z Małopolską. Przykładem takiej wystawy jest wystawa o uczuciach. Zastanawialiśmy się, czy można mówić o uczuciach, o emocjach przez pryzmat eksponatów muzealnych. I odpowiedzi na to udzieliła nam Mira Marcinów, autorka, która przygotowała dla nas wystawę pod tytułem Pięć uczuć podstawowych jak pięć palców. Jest ona oczywiście inspirowana obiektami z wirtualnych. Piękne grafiki stworzyła nasza graficzka ówczesna Kira Pietrek i Mira Marcinów też udzieliła głosu i odczytała tę wystawę. Ona jest bardzo intymna, dlatego uznaliśmy, że lepiej, żeby została odczytana przez autorkę. I właściwie tytułem podsumowania, wirtualne muzea Małopolski stwarzają taką niepowtarzalną przestrzeń do spotkania się obiektów, które w realu nie miałyby szansy się spotkać. Na wystawie nie spotkałyby się, bałwan solny nie spotkałby się z rzeźbą bałki, nie byłoby takiej możliwości. Tymczasem przestrzeń internetu i to, że my obiekty wydobyliśmy z gablot muzealnych i pokazaliśmy je w pewnym sensie poza kontekstem, to stworzyło dla nich nowy kontekst. To dało możliwości dowolnego zestawiania, dowolnego interpretowania i właściwie tutaj tylko możliwości są nieograniczone, nic nas nie ogranicza. Możemy z tymi obiektami w zakresie czy to edukacyjnym, czy to badawczym, no właściwie zrobić wszystko. Przykładowe trzy karty obiektów, które zestawiłam, żeby Państwu też troszeczkę pokazać, w jaki sposób zmagaliśmy się z materią opisu. Ponieważ ta różnorodność to jest oczywiście ogromny atut dla takiego zasobu, ale jednocześnie jest to też ogromna trudność, bo musieliśmy znaleźć, wypracować, opracować jednolity interfejs karty obiektu dla tak bardzo różnorodnych zbiorów. Więc to była pierwsza trudność. Następnie, żeby ten zasób miał nadane znaczenia opisowe, konieczne było stworzenie jednolitych kategorii tematycznych. I tutaj również przy zasobie, który jest w pewnym sensie wspólny, byłoby to proste. W przypadku obiektów tak bardzo różnorodnych, to wypracowanie kategorii tematycznych było niezwykle trudne. I kolejną trudnością to był, ponieważ obiektów, każde muzeum, każda instytucja, która udostępniała nam swoje zbiory, ma swoją metodologię zapisu metadanych. W inny sposób zapisują daty, miejsca, nazwiska autorów, a my, łącząc w jednym repozytorium te zbiory z różnych instytucji, musieliśmy wypracować jednolite słowniki, tak żeby te dane korespondowały ze sobą, żeby one były przeszukiwalne i żeby użytkownik miał jakby łatwy sposób, łatwe dojście do korzystania z tych zasobów. Więc te trzy trudności to było ten jednolity interfejs karty obiektu, tak żeby te za każdym razem była ona w podobny sposób skonstruowana i zawierała podobne informacje, wspólne kategorie tematyczne i jednolite dla całości słowniki, słowniki opisujące te dane. Prawie połowa obiektów, które prezentujemy na wirtualnych, wykonana jest w technologii 3D. Oznacza to, że możemy je obrócić w dowolny sposób i z każdej strony je obejrzeć oraz, jeżeli jest taka możliwość, to zajrzeć również do środka. Prezentujemy oczywiście je na wirtualnych muzeach Małopolski, ale jednocześnie wszystkie nasze modele publikujemy w serwisie SketchFab. Jest to rodzaj YouTube'a dla modeli 3D. To jest międzynarodowy portal, na którym prezentują się również największe instytucje wystawiennicze na świecie i prezentują swoje modele. I my również znaleźliśmy się w tym szacownym gronie, choć są tam też zwykli twórcy gier czy twórcy modeli 3D, pasjonaci modelowania. Nasze modele cieszą się ogromną popularnością. Odnotowaliśmy dotychczas ponad 1,5 miliona odsłon tych obiektów z Małopolski. Przy czym warto podkreślić, że te odsłony są zliczane tylko dla zalogowanych odbiorców, więc na pewno tych odsłon realnie było dużo więcej. Mamy kilkanaście tysięcy followersów, którzy za każdym razem, gdy wrzucamy nowy obiekt, dostają o nim informacje. I to wszystko odbywa się zupełnie za darmo. Mamy takie poczucie, że ten SketchFab stał się takim naszym darmowym narzędziem promocyjnym i też promocji Małopolski przy okazji na świecie, bo prezentujemy tam zbiory tylko z Małopolski. Z naszych zbiorów 3D ponad 1250 obiektów to są obiekty z domeny publicznej. Oznacza to, że my je publikujemy i również umożliwiamy ich wykorzystanie w dowolny użytek, do dowolnego, również komercyjnego użytku można je wykorzystać. Otrzymujemy też sygnały od naszych odbiorców, że obiekty są rzeczywiście wykorzystywane w tutorialach, w różnych materiałach informacyjnych o tym, jak tworzyć 3D, jak korzystać z tego 3D, więc cieszy nas to bardzo, że rzeczywiście w pewnym sensie jesteśmy takim poziomem referencyjnym dla tej technologii. Nie bylibyśmy mikiem, gdybyśmy nie powiedzieli o dostępności. Patrzę tutaj w kierunku naszego pana dyrektora. Oczywiście wymagania dostępności cyfrowej i to, że chcielibyśmy, aby cały nasz zasób był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, to jest temat bardzo ważny dla nas w MIK-u i bardzo, bardzo nad tym pracujemy, bardzo się o to staramy. Ponad 700 obiektów ma już takie pełne audiodeskrypcje, czyli opis przygotowany specjalnie dla potrzeb osób niewidzących czy niedowidzących. Natomiast kolejną rzeczą, którą robimy na bieżąco, to jest przygotowywanie opisów alternatywnych do wszystkich materiałów graficznych, które są na portalu. Dodam, że mam tutaj na myśli głównie galerie obiektów. Galerie składają się z kilku do kilkudziesięciu nawet zdjęć. I wydawałoby się, początkowo mi się tak przynajmniej wydawało, że to będzie proste, no bo jeżeli to są zdjęcia jednego obiektu, to czym one się mogą od siebie różnić? Więc tutaj prezentuję galerię jednego eksponatu, fragment galerii właściwie trzeba powiedzieć, że to nie jest cała galeria. To jest galeria obiektu Kaplica Grobu Bożego z Bazyliki w Miechowie. I właściwie każdy z tych zdjęć wymaga osobnego opisu tego, co się na nim znajduje, więc nie jest to praca powtarzalna, tylko jest to ogromna, żmudna, ale bardzo satysfakcjonująca świadomość, że osoby niewidome czy niewidzące będą mogły w pewnym sensie zobaczyć to, co chcemy im pokazać. Tutaj zrzuty ekranu z modelu 3D Kaplicy Grobu Bożego w Miechowie, już wspominanej często. Pokazuję ją po to, żeby też Państwa zachęcić do odwiedzenia naszego portalu w końcówce roku 2024, kiedy opublikujemy zbiory z klasztoru cystersów w Mogile, dlatego że jednym z takich topowych obiektów będzie tam biblioteka cysterska, która jest za klauzurą, więc nie będzie normalnie, bardzo trudno jest się tam dostać, nie można jej odwiedzić, a tymczasem jak zaistnieje na portalu, będzie można przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu wejść na portal i ją sobie obejrzeć. I jest to absolutnie miejsce magiczne, koleżanki z niedźwiedzictwa znają. To jest biblioteka jak z imienia Róży. Naprawdę, bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Teraz króciutko o tym, bo wiem, że mam 3 minuty. W trakcie współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu w 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z tamtejszą pracownią konserwacji malarstwa i rzeźby w celu sprawdzenia tego, w jaki sposób digitalizacja może się przydać konserwatorom. Okazało się, że wykorzystanie tych technologii, którymi dysponujemy, czyli fotogrametria plus skanowanie 3D, pozwoliło na pozyskanie bardzo dobrego materiału dla konserwatorów, gdzie widoczny jest zarówno kolor, struktura, jak i kształt obiektu. A w prawym dolnym rogu, trochę tu jest słaby kontrast, ale tam widzimy właściwie pozostałości po aktywności drewnojadów. Więc taka wizualizacja była możliwa dzięki temu, że obiekt został zeskanowany i sfotografowany. Również na Wawelu zajmowaliśmy się digitalizacją arrasów wawelskich. Arrasy były zakwalifikowane jako obiekty płaskie, bo nam się wydawało, że no, jest to obiekt płaski. Tymczasem okazuje się, że po wykonaniu skanowania skanerem geodezyjnym plus serii fotografii w technice fotogrametrii, po pierwsze zobaczyliśmy, że te lata wiszenia w jednej pozycji spowodowały, że obiekt uzyskał swoją trójwymiarową strukturę, a po drugie można było zobaczyć, w jaki sposób wieloletnie składanie wpłynęło na jego stan. Więc nawet pozornie dla obiektów, które są płaskie, jesteśmy w stanie wydobyć jakieś informacje, których bez tych technologii nie bylibyśmy w stanie wydobyć. I tutaj na koniec dwa szybkie i krótkie przykłady tego, w jaki sposób można korzystać z tego zdigitalizowanego dziedzictwa. Oczywiście technologia druku 3D bardzo szybko się rozwija i jest dostępna, właściwie wchodzi pod strzechy, bo tu jest akurat strzecha naszego kolegi grafika, który postanowił bardzo piękną rzeźbę Wojciecha Brzegi spróbować wydrukować w technologii 3D u siebie w domu, dlatego przepraszam za jakość tych zdjęć, po prostu to było tak tylko dokumentacyjnie wykonane. Właściwie można byłoby powiedzieć, że taki obiekt chciałoby się, żeby był dostępny w muzeum dla osób niewidzących, żeby one mogły zobaczyć tę niesamowitą finezję tego eksponatu i poczuć ją pod palcami. Wydaje się, że temu właśnie powinna służyć digitalizacja 3D, żeby jak najwięcej osób mogło to zobaczyć. I trochę starszy, ale za to bardziej imponujący przykład. W 2015 roku zwrócili się do nas konserwatorzy z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z prośbą o zdigitalizowanie obiektu Chrystus w Ogrójcu, modlitwa w Ogrójcu, który został znaleziony w kościele w Ptaszkowej i jest przypisywany Witowi Stwoszowi. Ponieważ w kościele w Ptaszkowej nie było dostatecznych zabezpieczeń, obiekt został zabrany do muzeum w Nowym Sączu i tam był eksponowany, ale wierni bardzo tęsknili za swoją figurą i koniecznie chcieli ją odzyskać. I wówczas muzeum zaproponowało wykonanie repliki tej rzeźby. Myśmy ją zeskanowali, stworzyliśmy obiekt 3D, taki pełen model, który następnie został podzielony na 52 kawałki, bo to jest dosyć duża rzeźba, i wydrukowany. Wydrukowany to był rok 2015, więc ta technologia jeszcze wtedy była raczkująca, więc trwało to dosyć długo, to było naprawdę spore przedsięwzięcie. I następnie te 52 kawałki zostały połączone. Konserwatorzy nanieśli polichromię zgodną z oryginałem, I obiekt wrócił do zabytkowego kościółka. Wierni są bardzo szczęśliwi, nie trzeba się przejmować, że tam coś się zdrapie, można go czyścić w dowolny sposób. Natomiast oryginał znajduje się teraz w Muzeum Parafialnym w Ptaszkowej. Ma już odpowiednie zabezpieczenia, więc wiadomo, że można go też obejrzeć w oryginale. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.